Brak rąk do pracy hamuje rozwój polskich firm, ostrzega Bloomberg. W Polsce nadchodzi koniec ery tanich pracowników. Bezrobocie w sierpniu wyniosło 7,1%. Wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W porównaniu z ubiegłym rokiem stopa bezrobocia spadła o 1,3 punktu procentowego. Tak niskiego bezrobocia w sierpniu nie było od 1991 roku. Przy okazji przybyło też miejsc pracy, ponad 152 tysiące, tyle miejsc pracy. Takie zapotrzebowanie zgłosili pracodawcy. To jest o ponad 15 tysięcy więcej niż w lipcu. Z kolei według Eurostatu bezrobocie w naszym kraju wynosi zaledwie 4,8%. Pracodawcy radzą sobie z brakiem pracowników na różne sposoby. Drenują rynek ukraiński, zwracają się w kierunku Nepalu, Indii i Bangladeszu. Czy brak rąk do pracy zahamuje rozwój polskich firm? Jak ten problem rozwiązać? Między innymi do tego wracamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Małgorzata Tobiszewska, Instytut Rozwoju Kadry, prezes absolwentów MBA, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Rynek pracownika coraz powszechniejszy. Co robić, by brak rąk do pracy nie zagroził rozwojowi polskich firm? I czy to jest realna groźba, że firmy nie będą się rozwijały?
Ja myślę, że jak patrzymy na te dane, to i taką bardziej zaawansowaną jesienią, w listopadzie czy grudniu, to będziemy i tak patrzyli ze zdziwieniem na to, co się dzieje, dlatego że według Narodowego Banku Polskiego, jeżeli większość uprawnionych do przejścia na emeryturę w tym nowym systemie skorzysta z tego uprawnienia, to bezrobocie, nawet liczone tą metodą GUS-owską, będzie wynosić poniżej 5%. Poniżej
5%. No to już działa na wyobraźnię.
To już działa na wyobraźnię i to nie są żadne jakieś mrzonki, tylko to jest twarde przeliczenie wynikające z deklaracji, że jednak około 90% uprawnionych do skorzystania z tej możliwości przejścia na emeryturę skorzysta. I tak należy zakładać, także założenia rządowe są takie, że to powinno być około 90% osób uprawnionych. Natomiast dwie kwestie, jeżeli chodzi tutaj o pozyskiwanie pracowników. Z jednej strony wydaje się, że ten szlak na wschód jest przetarty, Ukraina, coraz częściej mówimy o Białorusi, tu pojawiają się inne pomysły, natomiast tu jest kluczowa aktywność administracji, kluczowa jest aktywność rządu, żeby ten przetarty szlak, tak naprawdę nie było tam problemów biurokratycznych. Mm-hmm. Bo niestety my widzimy, co się dzieje w województwie pomorskim.
Czyli uruchomiono mamy wąskie gardło.
Tak, mimo że uruchomiono dwie nowe placówki i to się zmienia, więcej pracowników zajmuje się tymi zezwoleniami dla pracowników z zagranicy, ale to cały czas pracodawcy mówią, że to jest problem. Powinniśmy to maksymalnie uprościć, zupełnie odbiurokratyzować ten proces i to jest jedna rzecz. Natomiast druga, chyba jednak trudniejsza, cały czas wskaźnik tej aktywności zawodowej Polaków jest względnie niewielki i powinniśmy zawalczyć o to, żeby zarówno te osoby, które przejdą na emeryturę, w jakimkolwiek stopniu pozostały na rynku pracy. Tu nie ma konfliktu, można pobierać to świadczenie, ale jednocześnie dorabiać w takim wymiarze pracy czy innym, ale też osoby, które z jakichś przyczyn wypadły z tego rynku pracy, trzeba znaleźć metody aktywizacji. Rosnące wynagrodzenia, są bardzo dobre dane GUS-owskie, nasze płace wzrosły o prawie 7% rok do roku, przypomnijmy bardzo niskiej inflacji, więc to jest naprawdę realny wzrost. No trzeba działać na te osoby, które są nieobecne na rynku pracy, trzeba mobilizować i w każdy możliwy sposób zachęcać. Także te dwie drogi, walka z biurokracją i aktywizacja tych, którzy nie pracują.
Rzeczywiście tych pracowników na rynku pracy jest coraz mniej, tak, bo pracodawcy tutaj skarżą się i to niezależnie od też branży, w jakiej pracują, tak, bo oczywiście najtrudniej jest pozyskać pracowników z branży IT, natomiast w pozostałych branżach również są te problemy. Ja tutaj tak właściwie to od lat apeluję do pracodawców o to, żeby przyjrzeli się również pracownikom, pracownikom, tym, których do tej pory nie doceniali. Mówi się o tym, że należałoby też zarządzać wiekiem, a więc też pozyskiwać do pracy nie tylko tych młodych, energicznych, które się wydają, że młoda osoba to energia i w ogóle nie wiadomo, co w tej firmie zrobi. Natomiast cały czas mam wrażenie, że pracodawcy zapominają o pracownikach starszych wiekiem, którzy mają olbrzymie doświadczenie i mogą wspierać te firmy. Nadal, jak rozmawiam z pracodawcami, bądź też rozmawiam z kandydatami do pracy, bo akurat mam taką pracę, że tak w tym środowisku się obracam, to słyszę, że starsi stażem pracownicy mają kłopot ze znalezieniem pracy, bo nadal jest dyskryminacja ze względu na wiek. Tak, że osoba po 50, po 40 czasami po prostu nie ma szansy na zatrudnienie albo przegrywa, bo pracodawcy szukają młodszych osób. Uważam, że to jest absolutnie strzelanie sobie w stopę przez pracodawców, bo w ten sposób tracą dostęp do bardzo wartościowych pracowników, więc warto, to mój taki apel, bo naprawdę może być kłopot, tak? A tych pracowników jest, wbrew pozorom, tych kandydatów do pracy, mimo że mówimy o bezrobociu tak niskim, to nadal dużo ludzi szuka pracy.
I co więcej, to są ludzie, którzy chcą się uczyć. Oni chcą się przekwalifikowywać. Może to im zabierze nieco więcej czasu niż młodzieży. Pewnie tak, ale warto w nich inwestować.
Zdecydowanie i to ja tak apeluję tutaj na antenie, żeby rzeczywiście pracodawcy się trochę ocknęli, bo jest potencjał, natomiast my go marnujemy tak przez zwykłą dyskryminację, nieświadomość, nie wiem, jakieś uprzedzenia.
A pracodawcy argumentują, że taki pracownik, no dajmy na to po 50, będzie wykorzystywał zwolnienia lekarskie.
Pani redaktor, to jest też tak, że właśnie ten typ myślenia zakłada od razu, że wszyscy są jednakowi. A ja, pracując jako też rekruter, nigdy nie rozpatruję ludzi, bo ktoś jest z jakiejś grupy wiekowej, bądź ktoś ukończył jakąś uczelnię, bądź jakąś szkołę i coś ma mi o tym opowiedzieć. Generalnie ocenia się kompetencje danej osoby. Ja nie zatrudniam wszystkim, ja zatrudniam pana X albo panią Y. Ja badam kompetencje tej konkretnej osoby i dopiero mogę stwierdzić, czy ona jest skłonna do podnoszenia kwalifikacji, bądź nie. A jak ja uogólniam, no to niestety moje tutaj bardzo dużo może powodować takich nieporozumień i dyskryminacji.
Z drugiej strony, jeśli popatrzymy na pozyskiwanie pracowników, najczęściej młodych, jeśli spojrzymy na duże korporacje, też i większe polskie firmy, one oferują cały zasób jakichś dodatkowych przywilejów, pakietów, bonusów, tak. A to basen dodatkowy, a to siłownia. Nie znalazłam nigdzie pakietu dla pracowników po 50. A można?
Pewnie, że można.
Czyli tutaj nikomu nie zależy na tym, żeby ściągnąć tych ludzi.
Że jest jeszcze wiele zasobów, które pracodawcy mogą wykorzystać, uruchomić w tej chwili. Nie tylko licząc na to, że tylko same, nie wiem, podwyżki, oczywiście podwyżki też będą konieczne, ale właśnie mamy starszych pracowników, mamy dużo młodzieży, którą można przeszkolić, dostosować do potrzeb. Poza tym, jak się popatrzy na wskaźnik wydajności pracy, to Polska ciągle zostaje jednak za Europą Zachodnią, zresztą cała Europa Środkowa.
Bo pracodawcy stawiają na taniego pracownika.
Na taniego pracownika, mała robotyzacja w zakładach pracy. Polska w tej chwili ma 75% produktywności średniej w Unii Europejskiej. No przeciętnie kraje Europy Zachodniej to jest o 20% więcej niż ta średnia i tutaj Irlandia się wyróżnia. Różnia, która ma prawie dwa razy większą produktywność niż średnia Unii Europejskiej. Ale wyprzedzają nas też Czesi, Słowacy, też tam jest 80% wydajności w Unii Europejskiej. Więc jeżeli my poprawimy nie tylko zarządzanie personelem, ale także właśnie damy im lepsze narzędzia do tego, żeby oni pracowali, zamiast łopaty koparkę przysłowiową. To jest takie porównanie wydajności pracownika, jaką może on osiągnąć, jeżeli ma lepsze narzędzia. to jeszcze mamy, że tak powiem, duże zasoby do wykorzystania, żeby to pokryć, ten brak pracownika na rynku. I z tego względu nie obawiam się specjalnie o prywatne firmy. One sobie z tym poradzą, ja tu wierzę w przedsiębiorców, że wykorzystają te wszystkie możliwości. Bardziej się obawiam o sektor publiczny, bo tutaj wspomnę tylko o jednym przykładzie, o pielęgniarkach. Przez to, że został obniżony wiek emerytalny, o którym wspominał tutaj Artur, do 2020 roku z zawodu prawdopodobnie odejdzie około 36 tysięcy pielęgniarek. Jeżeli utrzymamy obecny system kształcenia i dochodzenia do zawodu, to w tym czasie dojdzie 6 tysięcy pielęgniarek. Bo tak wynika z danych statystycznych.
Nie mamy pielęgniarek.
Więc brakuje nam 26 tysięcy pielęgniarek. I tu mamy sektor publiczny. On nie reaguje tak szybko na zapotrzebowanie, na zmianę rynku, jak sektor prywatny. Obawiam się, że tu możemy mieć problemy właśnie, że okaże się, że mamy emerytów, ale nie ma ich kto leczyć.
Z drugiej strony problem dostrzegają i ekonomiści, i pracodawcy. I na przykład jeden z ekonomistów mówi, że sytuacja spadającego bezrobocia, rosnącego zatrudnienia jest bardzo niekorzystna z punktu widzenia gospodarki i musi się przełożyć na wzrost pracy. No, a z drugiej strony mówią, że jak długo wynagrodzenia w naszym kraju będą niższe w Europie Zachodniej, tak długo Polacy będą wyjeżdżali za granicę. Wszyscy to wiedzą. I teraz może czas jednak jeszcze bardziej podnieść.
Tylko, że tego się nie da zrobić z dnia na dzień. To po prostu gospodarka nie wytrzyma, nie wytrzyma rentowność firm i tak dalej. To może być robione stopniowo właśnie w powiązaniu z tym, co mówiłem, czyli z wydajnością. Jeżeli wydajność będzie rosła, będzie dorównywała do tej średniej, to i pensje mogą stopniowo rosnąć. Oczywiście będziemy obserwowali szybszy wzrost w Polsce wynagrodzeń niż w Europie Zachodniej. Teraz patrzymy na Węgrzech, tam 15% w ciągu roku wzrosły wynagrodzenia, w Polsce 5% albo 7%, jakoś tak jest to.
6%.
Więc jest to zdecydowanie bardziej zrównoważone i lepiej niż takie skokowe. Ale mimo wszystko nie można tego zrobić tak z dnia na dzień.
Tylko też pamiętajmy o jednej rzeczy. Jest taki wskaźnik bardzo ciekawy, jaki procent PKB stanowią płace. I średnia w Unii Europejskiej to jest 54-55% PKB przechodzi przez wynagrodzenia. W Polsce ten wskaźnik to jest 38%. Więc bardzo niska część polskiego PKB przechodzi przez nasze wynagrodzenia. I z jednej strony ja się zgadzam z Maciejem oczywiście, bo to nie można nic robić szokowo. To nie chodzi o to, żeby nagle wszyscy z tygodnia na tydzień czy miesiąca na miesiąc dostawali 10% podwyżki, bo tego gospodarka nie wytrzyma, zniszczymy konkurencyjność naszych firm.
To jest inflacja.
To jest oczywiste, ale z drugiej strony no też jest faktem, że jeżeli chcielibyśmy, żeby ta nasza gospodarka, my tak się lubimy porównywać do Niemiec czy tych zaawansowanych gospodarek zachodnich, no to tak naprawdę nie ma odwrotu od zmiany tej proporcji. Musimy więcej zarabiać. Ta wydajność pracy, o której mówi Maciej, czy dokładniej nawet produktywność, też systematycznie od lat rośnie. Natomiast warunki demograficzne jeszcze 2-3 lata temu pozwalały pracodawcom nie podnosić pensji tak szybko, jakby mogli. Teraz to się zmienia.
Znaczy jest problem z tą produktywnością, Artur, bo to nie jest tak, że ona rośnie od lat. Ona rosła, ale zatrzymała się jakieś 2-3 lata temu i był okres, że to było 74% tego, co średnia w Unii Europejskiej. Później spadło do 73-72% i teraz dopiero odbija do 75%. Więc to nie jest tak, że ona stale rośnie.
No nie, ale Maciej, startowała tam z poziomu 50%.
Tak, oczywiście. Jeżeli popatrzymy na 20 lat, to jest wzrost, ale jeżeli popatrzymy na ostatnie kilka lat, to niestety mieliśmy zastój.
Ja muszę jeszcze też zwrócić uwagę tutaj na jeden aspekt, mianowicie możemy mówić sobie o naszych pobożnych życzeniach odnośnie podnoszenia płac, bo każdy by chciał zarabiać więcej, któż by tutaj z nas nie chciał. Myślę, że nie ma takiej osoby.
Ja chcę.
Ja też chcę, oczywiście. Natomiast musimy mieć świadomość, że tak naprawdę firmy muszą być na to gotowe. Tak? Czyli
ale
muszą...
przez tyle lat oszczędzania, pani prezes, na pracownikach, myślę, że zdążyły się do tego przygotować.
Być może niektóre tak, niektóre nie. Dla niektórych nadal koszty pracy są zbyt duże i obciążenie tak związane z tym. To zależy od kondycji firm. Jeżeli mówimy o dużych firmach, korporacjach, one sobie świetnie poradzą. Natomiast mniejsze firmy nie są niestety tak konkurencyjne, tak, na rynku. I w momencie, kiedy podnoszą swoje wynagrodzenia dla pracowników, a ich kondycja nie jest jakaś tam rewelacyjna i super konkurencyjna, no to w takim wypadku okazuje się, że po prostu no, ich produkty przestają być konkurencyjne cenowo i gdzieś to zamiast iść do góry, to opadają w dół.
Ale to jest właśnie to opieranie całej gospodarki w rozwoju firmy na tanim pracowniku. Ten brak rąk do pracy nie powinien hamować rozwoju polskich firm, tylko mówiąc przekornie, powinien być takim impulsem do rozwoju, bo może trzeba zacząć inwestować właśnie w sprzęt, w nowoczesne technologie, w maszyny. Może czas za to się zabrać.
Nie, tylko jedna uwaga, bo my mówimy na pewnym poziomie abstrakcyjnej ogólności, tak? I mówimy na zasadzie, że polskie firmy mają 500 000 000 zł w oszczędnościach w bankach. I to są prawdziwe dane. Te zapasy gotówkowe czy oszczędności firm są rekordowo wysokie. Ale jeżeli spojrzymy na szczegóły, to wygląda zupełnie inaczej. To, o czym Małgorzata przed chwilą tak zahaczyła tylko ten temat, duże i średnie firmy, nawet te 50-60 osób, one statystycznie rzeczywiście mają zasoby, mają zapasy, nie inwestowały przez całe lata ani w pracowników, ani w technologię. I tam jest z czego podnosić pensje i ponosić
wydajność,
ale ponosić też nakłady inwestycyjne. Ale z drugiej strony jest cały ogromny sektor mikrofirm, czy małych i średnich przedsiębiorstw, te mikrofirmy do 9 osób i powiedzmy tam do 50, gdzie ta sytuacja finansowa wcale nie jest taka optymistyczna. Tam te zapasy gotówkowe są znacznie mniejsze, a tam też zarobki są mniejsze. I tak naprawdę tam jest mniejsze pole manewru. Nie zawsze są to też ludzie, którzy są gotowi czy w stanie przeprowadzić taką głęboką zmianę technologiczną. Nie zawsze branża się zgadza, więc to jest taki postulat i wszyscy się zgadzamy, że rzeczywiście są te pieniądze gdzieniegdzie, żeby podnieść płace, gdzieniegdzie są pieniądze, żeby zainwestować. Te inwestycje zresztą ruszyły od 3 kwartałów i wygląda to coraz lepiej, chociaż nadal jest to sytuacja daleka od idealnej. Natomiast no, w ogromnej masie mikrofirm tam nie ma pieniędzy ani na podwyżki, ani na inwestycje i jest to pewna bariera rozwojowa dla całej gospodarki.
Nie do końca się zgadzam z Arturem, ponieważ tak naprawdę my nie wiemy, co jest w mikrofirmach. My nie mamy rzetelnych statystyk. Tym bardziej, że tam jeszcze wchodzi kwestia szarej strefy, gdzie te firmy często troszkę są, chociażby zahaczają o nią. A to, że tam może być całkiem dobrze, świadczy ostatnia wichura i to, że w tej chwili nie ma firm, które mogłyby naprawiać budynki, które tam są. Że są pieniądze na naprawę budynku, a nie ma firm remontowych, ponieważ one wykorzystują w tej chwili 100% swoich mocy na zlecenia, które miały wcześniej i nie były przygotowane na to, żeby dodatkową pracę wziąć. Co świadczy, że te firmy nie mają problemu z działalnością, że one mają wykorzystane moce i
Natomiast problem z pracownikami,
Tak.
Natomiast rzeczywiście, jeżeli mają swoje jakieś są związani jakimiś umowami, no to realizują swoje zlecenia i nagle teraz o 100% zwiększenie wydajności czy podjęcie jakichś innych zleceń, to może być kłopotliwe dla każdej firmy, zwłaszcza dla małej, tak? Bo podejrzewam, że nie mówimy tutaj o jakichś deweloperach, korporacjach,
tylko
o małych firmach, a one są nieelastyczne, tak? Nieelastyczne, bo nagle zwiększyć zatrudnienie powiedzmy o 100% nie byłoby kłopotem, gdyby byli pracownicy na rynku. A tych pracowników w budowlance nie ma. Trzeba ich właśnie ściągnąć chociażby z Ukrainy, co mówił Artur. A tutaj pojawia się znowu kłopot, tak? No więc to jest takie system naczyń połączonych.
Z drugiej strony poczytałam sobie, co piszą i słuchacze, i internauci. Pracodawca chciałby, abym pracował za pół darmo, bo przecież mam emeryturę i tu jest sedno sprawy, napisał pan Henryk. I były też ostrzejsze opinie. Nie brakuje pracowników, tylko niewolników. Jeżeli będą większe płace, wrócimy z Niemiec, Francji, Holandii, Anglii. Około 2 milionów Polaków chciałoby wrócić do Polski w ciągu 4 lat. I kolejna opinia. Zgadzam się, rzeczywiście brakuje rąk do pracy. ale do pracy za niskie pensje. Ale przecież pracodawcy nie podwyższą wynagrodzeń. Towarzystwo by się rozbestwiło. To są takie dosyć smutne wpisy, no ale tak to Polacy
mają. To nie są ogólnoeuropejskie problemy, bo w tej chwili na przykład w Wielkiej Brytanii pojawił się problem, że jest za mało pracowników, bo zaczynają tak. odchodzić ci, którzy pracowali na niskich stawkach.
Chcieli zamknąć rynek,
więc właśnie zamknęli
i teraz kłopot.
Do dyskusji wracamy po 10:30.
Radio Gdańsk. Lubię to.
10:32, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Małgorzata Tobiszewska, Instytut Rozwoju Kadr, prezes Stowarzyszenia Absolwentów MBA, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Po tym jak premier Słowacji Robert Fico udowodnił Komisji Europejskiej, że na rynki młodej Europy trafiają gorsze produkty niż do krajów bogatego Zachodu, Komisja Europejska pochyliła się nad problemem, a Jean-Claude Juncker zapowiedział nawet, że prawo unijne wyklucza takie praktyki i będą one zwalczane. Unia równych obywateli nie może być tutaj konsumentów drugiego sortu. Gorszej jakości środki do prania, mniej kakao w czekoladzie, mniejsza gramatura tabletek do zmywarek, inny skład teoretycznie tych samych ciastek. Najnowszą odsłoną różnicowania Europejczyków przez międzynarodowych producentów są wyniki badań Państwowej Służby Kontroli Żywności i Weterynarii. 23 z 33 zbadanych produktów znanych marek nabytych na Litwie i w Niemczech różniło się składem, smakiem i kolorem. Dlaczego tak późno Komisja Europejska zauważyła problem? Do tej pory, kiedy i często też w tej audycji podnosiliśmy te kwestie, no troszkę było to przyjmowane z uśmieszkiem.
Tak, sama pamiętam, dyskutowaliśmy już na ten temat i nie wszyscy się zgadzali z tym, że właściwie powinniśmy otrzymywać takie same produkty. Ja jednak uważam, że absolutnie to, że nie wiem, jeden z klientów mieszka w Polsce, a drugi w Niemczech, a trzeci we Francji, to nie oznacza, że ten skład produktów powinien być różnicowany. I śmieszne wydaje mi się tłumaczenie, że takie jest lokalne, jak to nazywane jest...
Lokalne preferencje,
konsumentów, tak. Preferencje klientów. Nic nie wytłumaczy, że właśnie nie wiem, te kapsułki do zmywarek są
gramaturowo
mniejsze, bo ja przepraszam bardzo, nie mam takich preferencji.
A zmywarkę mamy taką mniej. Samą, jak ktoś, kto w Niemczech używa.
Myślę, że tak, aczkolwiek jeżeli byśmy tym torem poszli, być się może nawet okazało, że nasze zmywarki, które trafiają na nasz rynek, tak również mają jakieś inne, my mamy też inne preferencje,
są
słabsze.
Są energooszczędne, tak, ale mniej energooszczędne.
Więc to wydaje mi się rzeczywiście śmieszne. Bardzo mnie cieszy, że coś się w tym kierunku dzieje, bo my niewiele jako tutaj społeczeństwo możemy zrobić, chociaż uważam, że możemy zrobić. Jeżeli będziemy mieli wiedzę i nie wiem, będą jakieś badania, które pokażą nam, jacy producenci w ten sposób postępują, to ja myślę, że Polacy potrafią zagłosować nogami, czyli mówiąc kolokwialnie, po prostu sobie zaprzestać kupowania takich produktów. Ja z przyjemnością bym zbojkotowała takie produkty dla samej zasady. Mamy też naszych polskich producentów tak różnego rodzaju produktów i warto promować nasze polskie, lokalne. Tutaj raczej
bardzo
nie będziemy...
Bardzo
dobrej jakości, gdzie nie będziemy jak gdyby klientami drugiej kategorii, więc tutaj ja bym bardzo chciała, żeby było właśnie jakieś badania zrobione, żeby przedstawiono, jacy producenci nas tak traktują, a żeby media, też z kolei tutaj uśmiech do Państwa, żebyście nam o tym głośno mówili. A my Polacy myślę, że wtedy zrobimy co trzeba.
To jest najlepsze rozwiązanie. Mój tata zawsze twierdzi, że najlepsze są czekolady produkowane w Polsce, nie tam żadne przywożone z Zachodu. I podejrzewam, że ta informacja informacja teraz wychodzi dlatego, że przedstawiono konkretny dowód, że premier Słowacji przedstawił konkretny dowód, że tak jest faktycznie. Do tej pory to mówią, że chyba tak jest, odczucia konsumentów i tak dalej. No ale jeżeli się zdarzamy z konkretnymi dowodami, no to musimy już na nie zareagować. Tutaj mówię ze strony jak gdyby Komisji Europejskiej, która powinna się tą sprawą zająć. A konsumenci jak najbardziej tutaj mają pełne prawo, żeby wykorzystać tą wiedzę, żeby nie kupować tych materiałów, które stosują, od tych firm, które stosują takie metody oszczędzania tak naprawdę na konsumentach. A dla nas to jest...
Oszukują nas
tak.
po prostu.
To jest oszustwo w świecie unijnego prawa.
A dla nas to jest właśnie jako polskich producentów bardzo dobra okazja, żeby zareklamować. My produkujemy dla was specjalnie, produkujemy dobrze, kupujcie nasze, a nie te zachodnie, które nie wiadomo jakie są.
Ja tak słucham i myślę sobie, jakich...
Nie zgadzasz się z nami.
W dużej mierze się z wami nie zgadzam i zaraz powiem dlaczego. W jakim to idealnym świecie chcielibyśmy żyć, ale teraz przeskoczmy 15 minut do tyłu. Rozmawialiśmy o tym, że Polacy zarabiają dużo mniej niż Niemcy, Francuzi, Anglicy i tak dalej, i tak dalej. I ja myślę, ja się nie zgadzam z takimi teoriami, że to jest oszustwo celowe, że Niemcowi damy lepiej, Polakowi damy gorzej. Ja
nie,
myślę,
no nie celowe, tylko po prostu jest to pewnego rodzaju oszczędność danej firmy. Biznes,
ale pani redaktor, ale Iwona, czy to jest oszczędność danej firmy, czy to jest oszczędność konsumentów?
Danej firmy, nie, ponieważ nie te same się. Produkty są u nas jeszcze droższe.
Nie zawsze są droższe.
Bardzo
natomiast,
często się zdarza,
nie,
że są droższe, płacimy za nie więcej.
Popatrzmy na te sławne niemieckie proszki. My lubimy to porównywać. Niemiecki proszek jest jednak znacznie droższy od polskiego proszku, znaczy sprzedawanego na polskim rynku. I niestety to nie jest moim zdaniem kwestia oszustwa firm, tylko firmy chcąc zdobyć znaczący udział w rynku, oferują produkty tańsze. Efekt tego jest taki, że one rzeczywiście są gorszej jakości, natomiast ja nie postrzegam tego jako... celowego działania wielkiego koncernu chemicznego, że my Polakom damy coś gorszego, tylko to jest strategia oparta na przesłankach finansowych. Walczymy. Przez całe lata w Polsce jednym z głównych argumentów przy zakupach była cena. Chcemy obniżyć te ceny bardzo, bardzo mocno. W związku z tym rzeczywiście dostarczamy niepełnowartościowy produkt. Bo tutaj z tym, że te produkty są niepełnowartościowe, ja się oczywiście zgadzam. Natomiast ja się nie zgadzam jakby z mówieniem w kategoriach, że to jest pewnego typu celowe oszustwo. To jest sytuacja, w której
ja
Polacy...
To jest to optymalizacja cenowa.
Tak, ale po stronie także konsumentów. Teraz
no i
zobaczmy
cały czas
sytuację.
Nie mogę się zgodzić, bo korzystam też z różnego rodzaju. Przywołałeś proszek. Ja akurat uwielbiam płyny do płukania i taki płyn kosztuje w Rossmanie niemieckim 1 euro, a u nas 12 zł. No.
No ale...
Nawet jak przeliczymy, weźmiemy pod uwagę różnice kursowe, to nie będzie taka różnica.
Ale to trzeba popatrzeć, czy to jest ta sama gramatura, czy to jest ten sam. Trzeba by przeprowadzić.
No u nas
bardzo...
niższa jest gramatura.
No właśnie. Bardzo,
chodzi,
bardzo
badania,
rzetelne badania. Żeby popatrzeć na to, jak to się dzieje.
Wcześniej organizacje konsumenckie, żeby robiły badania, ale one nie były honorowane. Musiało się oprzeć
ale
o rządy.
Ja jestem głęboko przekonany, że duża część tego problemu, który jest realnym problemem, wynika z tego, że my chcemy kupować taniej. I to jest po prostu działanie firm, które dają nam gorszej jakości produkt za niższe pieniądze. Proszę zobaczyć tą sławną niemiecką chemię, jak chcemy ją kupić w jakichś sklepach. Są sklepy, które się reklamują, tu niemiecka chemia, czy tam proszki prosto z Niemiec. Proszę zobaczyć, jakie tam są ceny tych proszków. One są 2 razy droższe niż to, co dostaniemy w polskich sklepach, tych, gdzie to jest jakby oficjalnie sprzedawane jako polskie.
One są droższe w tych sklepach.
Ponieważ
ale
nasze
jeżeli,
polskie sklepy chcą
tak,
na tym zarobić.
Ale jeżeli mieszkałbyś w Szczecinie, bardzo wielu mieszkańców Szczecina robi zakupy w Niemczech z tego prostego powodu, że mogą kupić taniej i lepiej.
Ale Maciej, oczywiście tak, ale równie dużo Niemców robi zakupy w Polsce. To są
tylko, że różne
w różnych
produkty,
okresach,
w różne
oczywiście,
produkty.
W różnych okresach różnie to wygląda. Jeszcze 5 lat temu wszyscy jeździliśmy na zakupy spożywcze na Słowację, jak mieliśmy teraz taką możliwość. W tej chwili Słowacy okupują targowiska w Zakopanem, w Wiśle, w Nowym Targu i tak dalej. Więc za każdym razem ta sytuacja jest inna. Natomiast Ja jestem przekonany, jeszcze raz powtórzę, przepraszam, że to nie jest tylko kwestia tego, że nas ktoś celowo oszukuje, tylko Polak chce kupować taniej, kryterium zakupu jest cena i to czasami się odbija.
Ale nie gorzej. I założę się, że jakby wiedział, że dostaje gorszy produkt, by go po prostu nie kupił.
Nie zgadzamy się.
Zgadzam się z tobą, jeżeli mamy produkt, który faktycznie u nas jest tańszy i gorszej jakości niż na Zachodzie. Ale jeżeli mamy ten sam produkt, który na Zachodzie jest lepszej jakości, w Polsce jest gorszej jakości i u nas jeszcze jest droższy, a takie przypadki się zdarzają, to w tym momencie mamy tylko i wyłącznie wykorzystywanie tego, że po okresie komuny u nas faktycznie było dużo produktów gorszej jakości i my przyjmowaliśmy te nowe, że one są nawet...
Zachodu, tak, że wszystko
one nie, i tak byliśmy i tak, zachwyceni.
Tak, i tak były lepsze oczywiście od tych naszych złych.
Ale Maciej, ale to można powiedzieć inaczej.
Bardzo powoli te podnoszenie jakości.
Ale to można powiedzieć też inaczej, bo na cenę decyduje nie tylko ta kwestia, kto za ile chce coś kupić, tylko po prostu jaka jest konkurencja, tak? I pytanie...
Ile aspektów wpływa na cenę,
dokładnie.
Tak?
I pytanie, czy po prostu w niektórych branżach w Polsce nie ma za niskiej konkurencji na rynku, tak? Oczywiście ktoś, kto ma mały sklepik, powie: Jezus Maria, ola Boga, konkurencja jest taka, że nas zaraz zniszczy. Natomiast są kwestie takie, że to jest kwestia rynku hurtowego, jak wygląda rynek hurtowy, więc to wszystko razem wzięte jest dużo bardziej skomplikowane, niż byśmy chcieli widzieć, że Francuz, Niemiec, Hiszpan czy Anglik chce oszukać biednego Polaka. To nie jest takie proste.
Nie oszukać może, powiedzmy, ale na nim lepiej zarobić niż na swoim.
Natomiast tutaj ja rozumiem twój tok myślenia i rzeczywiście na cenę składa się wiele czynników, o których tutaj nawet nie wymieniliśmy, bo to są rzeczywiście firmy, robią bardzo dużo badań marketingowych i nie tylko, i koszty to są i ukryte i różne. Natomiast Polak się czuje oszukany, ja się czuję oszukana.
A jeśli byśmy wiedzieli, jak to wygląda, jak mieli możliwość porównania, założę się, że wtedy nasze decyzje zakupowe byłyby inne. A do dyskusji wracamy za chwilę.
Reklama. Dobry wybór to uczelnia numer jeden. Już dziś zapisz się na studia w uczelni imienia Kwiatkowskiego w Gdyni. Polecane kierunki: prawo, administracja, logistyka, finanse, zarządzanie, management, bezpieczeństwo, kryminologia i studia menedżersko-prawne. Wybierz WSIB w Gdyni. Kielecka 7. Kliknij wsib.pl.
Tato, patrz, super sorter!
Synu, a ty znowu o grach komputerowych? Przecież to sąsiad wyrzuca śmieci.
Właśnie! Wrzuca je do 5 odpowiednich pojemników. Widzisz? I dlatego został super sorterem. Tato, my też damy radę! I mama, i nawet chłopaki z podwórka. Super, no nie?
Przyłącz się do ogólnopolskiego systemu segregacji odpadów, który w Gdańsku rusza od kwietnia 2018 roku. W altanach śmietnikowych stanie 5 pojemników na szkło, papier, metale oraz tworzywa sztuczne, bio i odpady resztkowe. Zostańmy super sorterami. Więcej na czystemiastogdańsk.pl.
Gdański Budżet Obywatelski 2018. Głosowanie. Już teraz możesz wybrać swoje projekty dzielnicowe i projekt ogólnomiejski. Głosowanie trwa od 18 września do 2 października. Zrób to elektronicznie na www.gdańsk.pl lub osobiście w punktach konsultacyjnych w bibliotece, urzędzie, siedzibach rad dzielnic. Zdecyduj, jak wydać 14 milionów złotych. Wszystkie informacje i opisy projektów na www.gdańsk.pl/budżet-obywatelski. Pamiętaj, twój głos jest ważne.
Oho, ale się sąsiadowi powodzi ostatnio.
No nie narzekam. Odkąd przerzuciłem się na nasiona kwalifikowane, jest dobrze. Plony większe i lepszej jakości, mniej oprysków i jeszcze dopłaty dostaję.
Ale te kwalifikowane to drogie przecież bardzo, panie.
Niech sąsiad nie słucha, co ludzie gadają, tylko sam to sobie policzy. Nasiona może i droższe, ale roboty mniej i gwarancja dobrych zbiorów. Kwalifikat się po prostu opłaca. Sam pan widzi.
No widzę. Jeszcze dopłaty, mówi pan.
No to wybór jest chyba prosty, nie?
Nasiona kwalifikowane. To się opłaca. www.pin.org.pl.
Red White przedstawia 20% zniżki na kuchnie lakierowane i drewniane. Aby w tej reklamie radiowej opowiedzieć o zniżce, obniżam głos o 20%. O 20%, bo tyle wynosi zniżka na kuchnie lakierowane i drewniane. 20% zniżki. Tylko do 26 września. Szczegóły na brw.com.pl. Black Red White. Dziękujemy, że tworzysz dom.
Gdańsk Odyseusza 1, Gdynia Akcyjska 27C oraz Wejherowo Gdańska 21.
Uwaga, uwaga! Tylko teraz z okazji 25-lecia firmy Eurocar mamy wyjątkową, jubileuszową ofertę 25 aut. Styl, komfort i świetne prowadzenie za mniej niż myślisz. Nie zwlekaj, oferta limitowana. Salon Forda w Gdyni zaprasza. Eurocar.pl.
Marzy Ci się elegancki podjazd przed domem i wyjątkowy ogród z tarasem? Brookbet. Duży wybór prestiżowych kostek brukowych, płyt tarasowych, stopni schodowych oraz bloczków ogrodowych. Zapraszamy do biura sprzedaży w Gdańsku, ulica Kościuszki 7 oraz do nowo otwartego magazynu fabrycznego przy firmie SKB Gdańsk Kowale, ulica Skromna 153. Brookbet. Kostki brukowe nowej generacji.
Reklama. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
10.47, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Małgorzata Tobiszewska, Instytut Rozwoju Kadry, prezes Stowarzyszenia Absolwentów MBA, Maciej Goniszewski, Uniwersytecki, Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. W życie weszła CETA, to umowa gospodarczo-handlowa między Unią Europejską a Kanadą. Dzięki niej ma być zniesionych prawie 98% ceł, większość barier pozataryfowych. Oznacza to wejście umowy w życie też liberalizację handlu między Unią Europejską i Kanadą. Umowa ma także umożliwić większą mobilność pracowników, stworzyć ramy pozwalające na wzajemne uznawanie kwalifikacji specjalistów z różnych zawodów, na likwidacji ceł barier pozataryfowych i liberalizacji handlu usługami. Skorzystać mają firmy telekomunikacyjne, energetyczne, branża budowlana, meblarska, przetwórstwa rolno spożywczego. Wraz z wejściem w życie CETA znika też ponad 90% barier na produkty rolne. Wyjątkiem będą m.in. mięso wołowe, wieprzowina, drób i sery, na które ustalono kontyngenty. No i teraz CETA. Czy to szansa, czy bariera dla polskich przedsiębiorców? Bo pojawiły się głosy, że będzie to bariera. Że kanadyjskie produkty rolne wejdą na szeroki unijny rynek, wypierając nasze.
Według mnie to jest takie myślenie trochę. Kiedyś była taka teoria ekonomiczna merkantylizmu, która zakładała, że jeżeli jeden zyskuje, to drugi musi stracić. Później się okazało, że w ekonomii, w gospodarce to nie jest taka gra o sumie zerowej, to się tak mówi, że jeżeli dwie jednostki współpracują, to jedna i druga może na tym zyskać. I tak jak mówiłem wcześniej przy pracownikach, ja wierzę w polskich przedsiębiorców, wierzę w to, że oni wykorzystają, bo to jest też szansa dla nich. To jest oczywiście zagrożenie dla niektórych, zmieni się trochę rynek, ale jednocześnie pojawi się zupełnie nowy rynek, gdzie będzie można sprzedawać i to nawet nie bezpośrednio, bo my możemy mieć problemy z nowym zupełnie rynkiem i tak dalej. Ale bardzo wiele produktów, które są wytwarzane w Polsce, trafia do Niemiec i z Niemiec dopiero trafia gdzie indziej. Podejrzewam, że dzięki temu otwarciu rynku kanadyjskiego niektóre firmy oczywiście stracą, takie jak tutaj wymieniałaś, czyli zajmujące się produkcją rolną, ale się może pojawić tysiące innych firm, które dzięki temu zyskają nowy rynek, które dzięki temu będą mogły się rozwinąć. Więc to bardzo trudno jednoznacznie określić, jakie będą korzyści w tej chwili, zanim to zostanie wdrożone, jakie będą koszty. Według mnie współpraca, jak do tej pory mieliśmy okazję przekonać, wchodząc do Unii Europejskiej, wychodziła nam tylko na korzyść.
Rolnicy się bardzo obawiali tego wejścia do Unii Europejskiej. No właśnie, się okazało, że na początku...
Przypomnijmy, jaka była retoryka w roku 2003 i 2004, a mianowicie miała nas zalać mityczna tania żywność z Niemiec, Austrii, Francji i całej Europy, bo tam to jest dotowane i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dobrze się stało, bo to Polska, niekoniecznie tania, ale na pewno dobra żywność, zalała tamtejsze rynki i to my bijemy rekordy wartości eksportu, szczególnie artykułów rolno-spożywczych. W związku z tym oczywiście musimy pamiętać o różnych uwarunkowaniach związanych z CETA. Ja jestem bardzo dużym optymistą, jeżeli chodzi o to porozumienie. Jestem zwolennikiem generalnie wolnego handlu. W związku z tym też przypomnijmy, że to co najważniejsze, teraz wchodzą przepisy dotyczące handlowej części tej umowy, czyli ułatwienia w handlu. Bo jest jeszcze druga część tej umowy związana z ochroną inwestycji i sporami międzynarodowymi. Ona, żeby weszła w życie, muszą zostać ratyfikowana przez wszystkie państwa Unii Europejskiej. W związku z tym to jeszcze chwila. Natomiast na razie możemy optymistycznie patrzeć na to, że wchodzi ta umowa o wolnym handlu.
Tak, ja myślę, że przedsiębiorcy powinni szukać tutaj, bardziej skupić się na szansach, które ta umowa może im dać, niż obawiać się jakichś takich konsekwencji negatywnych. Natomiast też a propos rynku pracy i tego, że no, będą uznawane kwalifikacje, to też widzę poniekąd pewne zagrożenie dla naszego rynku pracy, bo mówimy o tym, że nie ma pracowników, otwierać będzie kolejny rynek, tak, gdzie prawdopodobnie te zarobki będą wyższe. Mówiliśmy tutaj o pielęgniarkach, które dosyć też często gdzieś się przemieszczają, jeżeli mają tutaj niskie wynagrodzenie. Być może znowu gdzieś nam odpłyną. Ja mówię
Kanada
tutaj,
już teraz pozyskuje od nas stoczniowców i tak dalej.
Dokładnie. Także... Więc ja tutaj widzę takie zagrożenie tylko, że właśnie znowu nam odpłyną wykwalifikowane kadry gdzieś do pracy, tak? A my będziemy mieli coraz trudniej z pozyskiwaniem pracowników, więc tym bardziej taki nacisk warto położyć, żeby pracodawcy położyli na to, żeby jednak ich pracownikom pracowało się dobrze, żeby czuli się w ich organizacjach dobrze, docenieni, żeby mieli dobre wynagrodzenia, żeby mieli możliwości rozwoju, awansu, żeby nie było dyskryminacji. Wtedy ich zatrzymamy.
No i zahaczyliśmy ponownie o rynek pracy. 2200 miejsc pracy na Pomorzu. Do utworzenia tych miejsc mają przyczynić się zagraniczne firmy, które w tym roku zdecydowały się na inwestycje na Pomorzu. Podaje Invest in Pomerania. Wśród inwestorów są Swarovski między innymi. I no właśnie, teraz skąd pozyskać 2200 pracowników i jak już będziemy tak często wspominali o trudnym rynku pracy, to czy nie skończy się taki moment, że te firmy zagraniczne będą chciały tu inwestować, a może robimy jeden poważny błąd, że te wszystkie firmy lokujemy w Trójmieście, że nie patrzymy na region.
Ale niestety to jest ogólny trend. Metropolie się rozrastają, z prowincji ludzie emigrują. To jest trend na całym świecie obserwowany.
Poza tym my nie mówmy, że my lokujemy je w Trójmieście.
One się lokują
To jest
nas.
Ich wybór. Mm-hmm. To nie jest decyzja administracyjna, gdzie firma inwestuje. Natomiast istnieje takie określenie jak otoczenie biznesu. Firmy wolą być w pewnym skupisku, gdzie mogą, z jednej strony jest oczywiście konkurencja o pracownik, ale z drugiej jest możliwość wymiany doświadczeń. Jest więcej pracowników, jeżeli jest więcej pracodawców, to jest magnes dla osób z zewnątrz, że jak nie znajdę pracy tu, to znajdę w innym miejscu. Także to jest jednak świadomy wybór inwestorów. Oczywiście jest to pewne zagrożenie, ale ja myślę, że my jeszcze jesteśmy na etapie, że powinniśmy się cieszyć z takich inwestycji. A martwić się będziemy za chwilę.
Tak? Mówiliśmy o tym, o tych bezrobotnych, podawałeś statystyki. Jeszcze są ponad...
Zasoby są.
Tak, 2 miliony około bezrobotnych, więc jeszcze jest skąd brać.
Tak, naprawdę to, że powstają nowe miejsca pracy, to należy się cieszyć. Będzie więcej w związku z tym pracy dla osób poszukujących pracy, dla absolwentów uczelni, bo to też te branże akurat raczej w tym kierunku pójdą. Mm-hmm. No i też a w związku z tym, że będzie więcej pracowników, firmy będą tutaj inwestować, to i więcej podatków. Jak więcej podatków, to i nam
to
będzie
i
lepiej.
Będziemy się rozwijać wszyscy razem. Bardzo serdecznie dziękuję. Iwona Wysocka, to była audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk, a moimi i Państwa gośćmi byli dziś Małgorzata Tobiszewska, Instytut Rozwoju Kadry, prezes Stowarzyszenia Absolwentów MBA, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.